bądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, dawco darów mnogich, przyjdź światłości i sumień. O najmilszy z gości, słodka serca dości, słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, oddaj swej potędze bez Twojego tchnienia. Cóż jest wśród stworzenia, jeno cierń i nędzę, obmyj co nieświętne, oschłym wlej zachętę, ulecz serca rane, nagnij co jest chare, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary.
Przyzywamy Ducha Świętego, by był z nami, by pomógł nam układać, porządkować prawdy naszej wiary, które są zawarte w katechizmie Kościoła katolickiego. Przypomnę, że od kilku kateches jesteśmy w obrębie kolejnej części katechizmu, która jest zatytułowana Życie w Chrystusie. I za nami już ta część wstępna. Kim jest chrześcijanin, jakie są jego zadania. Dalej mówiliśmy o powołaniu człowieka, o tym życiu Bożym, a konkretnie życiu w Duchu Świętym. I było o godności osoby ludzkiej, o tym, że człowiek jest obrazem Pana Boga. Wczoraj powołanie do szczęścia, mówiąc ogólnie, w błogosławieństwach, ale też pragnienie szczęścia i szczęście chrześcijańskie. Na czym ono polega? Dzisiaj kolejny temat, wolność człowieka. I zachęcam do tego, aby wziąć katechizm Kościoła katolickiego, kto ma w swoim domu, by otworzyć. To jest punkt 1730 i punkty kolejne w katechizmie. I już na początek taka ważna uwaga. Wolność człowieka to będzie pojęcie katechizmowe, czyli rozumienie wolności w świetle naszej wiary. Dwie części tej katechezy. Po pierwsze, wolność i odpowiedzialność, czym one są i do czego nas zobowiązują, a dalej wolność ludzka w ekonomii zbawienia, czyli w całej tej historii stworzenia, wcielenia i odkupienia świata. Uwaga też na początek, o której wspomniałem wcześniej. To nie jest czas, by włączyć nasze skojarzenia i myśleć, co ja rozumiem pod pojęciem wolność. Bo wtedy każdy mógłby jakąś swoją definicję pokazać, zaprezentować, wypowiedzieć. Nie o to nam dzisiaj chodzi. Chcemy zobaczyć, czym jest wolność w świetle nauczania Kościoła katolickiego. W oparciu oczywiście o nauczanie samego Jezusa Chrystusa. I tak czytamy. Bóg stworzył człowieka jako istotę rozumną. Dał mu godność osoby zdolnej do decydowania, panowania nad swoimi czynami. Księga Syracydesa. Bóg bowiem chciał dać człowiekowi możliwość rozstrzygania o własnym losie. Tak, aby z własnej woli szukał swojego Stworzyciela i trwając przy nim w wolności, osiągał pełną i błogosławioną doskonałość. To z konstytucji Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II. A zatem już tutaj postrzegamy wolność jako dar Boga. Możliwość decydowania o sobie, panowania nad swoimi czynami, rozstrzygania o własnym losie. Taka mała definicja wolności w rozumieniu chrześcijańskim, katolickim nam się już rysuje. Święty Ireneusz pisał tak: człowiek jest istotą rozumną, a przez to podobną do Boga. Został stworzony jako wolny i mający panowanie nad swoimi czynami. Czy to oznacza, że człowiek może teraz robić wszystko, co mu się podoba? Nie. Oczywiście człowieka obowiązują pewne ramy, w których się porusza. Są pewne granice. Prawo to Boże i to ludzkie, którego przekraczać nie wolno. Przekroczenie prawa Bożego to grzech, przekroczenie prawa ludzkiego to przestępstwo, czasem one się na siebie nakładają, ale za przekroczenie tego, albo za nadużycie, mówiąc inaczej, wolności czy w wolności, są odpowiednie konsekwencje. Wolność i odpowiedzialność. W katechizmie czytamy takie słowa. Wolność jest zakorzenioną w rozumie i woli władzą działania lub niedziałania. Czynienia tego lub czegoś innego, a więc podejmowania przez siebie przemyślanych działań. Dzięki wolnej woli każdy decyduje o sobie. Wolność jest w człowieku siłą wzrastania i dojrzewania w prawdzie i dobru. Osiąga ona swoją doskonałość, gdy jest ukierunkowana na Boga, który jest naszym szczęściem. Wolność, czytamy dalej, dopóki nie utwierdzi się definitywnie w swoim ostatecznym dobru, jakim jest Bóg, zakłada możliwość między dobrem a złem, a więc albo wzrastania w doskonałości, albo upadania i grzeszenia. Charakteryzuje ona czyny właściwe człowiekowi, staje się źródłem pochwały lub nagany, zasługi lub winy. To jest bardzo ważne. Dopóki wolność nie utwierdzi się definitywnie, czyli do końca w swoim ostatecznym dobru, jakim jest Bóg, ciągle zakłada możliwość wyboru między dobrem i złem. Czyli może wybrać dobro, może również wybrać zło. Jeżeli jest definitywnie zakorzeniona w najwyższym dobru, jakim jest Bóg, wybiera tylko dobro. I to jest, myślę, że dla nas takie decydujące i daje nam niesamowitą wskazówkę i takie światło, w jaki sposób Pana Boga stawiać na pierwszym miejscu, również w kwestii naszego, mojego osobistego pojmowania i realizowania wolności. Idziemy ku Bogu. Słyszymy słowa: ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Kolejne potwierdzenie. Bóg to Chrystus, który nas uzdalnia do prawdziwej wolności. Drodzy, kiedy rozmyślamy dzisiaj nad zagadnieniem wolności człowieka, patrzymy na siebie, na swoje życie i to jest, myślę, coś najistotniejszego, bo pracujemy i zaczynamy pracę od siebie. Przemianę świata całego zawsze zaczynamy od siebie. Nie od innych, nie od drugiego końca świata, ale od siebie samych. Również pracujemy nad swoją wolnością, czyli możliwością wyboru. Im będę bliżej Boga, duchowo, mentalnie, uczuciowo, ale przede wszystkim w znajomości też Pana Boga, w znajomości Jego słowa, im będę bliżej tego najczystszego, najbardziej krystalicznego źródła, tym moje wybory w wolności będą lepsze. Tak moglibyśmy streścić to, co do tej pory już powiedzieliśmy. Dalej czytamy, i to jest też piękne, im więcej człowiek czyni dobra, tym bardziej staje się wolnym. Prawdziwą wolnością jest tylko wolność w służbie dobra i sprawiedliwości. Wybór nieposłuszeństwa i zła jest nadużyciem wolności i prowadzi do niewoli, grzechu. Tutaj odsyła nas katechizm do listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, tam gdzie pamiętamy, święty Paweł mówi, że jest niewolnikiem grzechu, bo nie czyni tego dobra, którego chce i pragnie, ale czyni zło, którego nie chce. Dlatego jest w dalszym ciągu, jest jeszcze niewolnikiem grzechu. I wreszcie drugi człon, odpowiedzialność, wolność i odpowiedzialność. Katechizm nam przypomina o tym, że wolność nas uzdalnia do tego, by być ludźmi odpowiedzialnymi. Za swoje czyny oczywiście, w takiej mierze, w jakiej są one dobrowolne. Postęp w cnocie, poznanie dobra, asceza zwiększają panowanie woli nad jego czynami. Czyli odpowiedzialność, wolność czyni człowieka odpowiedzialnym za swoje czyny. Ale zanim człowiek musi być prawdziwie wolnym, by stać się odpowiedzialnym. Wolnym, czyli mieć osąd, wybierać bardziej dobro niż zło. Wtedy taka wolność czyni człowieka, którego możemy nazwać człowiekiem odpowiedzialnym. Dalej katechizm mówi nam o takim sformułowaniu jak poczytalność i odpowiedzialność za jakieś działanie. I to może zostać zmniejszone, nawet zniesione na skutek czego? Niewiedzy, nieuwagi, przymusu, strachu, przyzwyczajeń, nieopanowanych uczuć oraz innych przyczyn psychicznych lub społecznych. Pojęcie, którego nie chcę rozwijać, ale czasem mamy w różnych sprawach, szczególnie karnych, kwestia niepoczytalności kogoś. Czyli zwykle rozumiemy to pod tym człowieka, który nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi. jakieś niepanowanie nad sobą, a to związane jest z przyczynami psychicznymi lub społecznymi. Każdy czyn bezpośrednio chciany jest poczytany jego sprawcy. I mamy tutaj kilka przykładów z Księgi Rodzaju. Szczególnie tak Pan w ogrodzie po grzechu zwraca się do Adama z pytaniem: dlaczego to uczyniłeś? Pyta podobnie Kaina. Tak samo przemawia prorok Natan do króla Dawida po jego cudzołóstwie z żoną Uriasza i zamordowaniu go. Jakieś działanie może być pośrednio dobrowolne, gdy wynika z zaniedbania w stosunku do tego, co powinno się było wiedzieć lub uczynić, na przykład wypadek, ale na skutek nieznajomości zasad ruchu drogowego. Dalej, wolność przede wszystkim wypełnia się w relacjach międzyludzkich. Każda osoba stworzona na obraz Boży ma prawo naturalne, by była uznana za istotę wolną i odpowiedzialną, czyli z założenia, jako obraz i podobieństwo Pana Boga, osoba ma prawo, by ją postrzegać jako wolną i odpowiedzialną. Natomiast wszyscy jesteśmy zobowiązani do szacunku wobec każdego, każdy wobec każdego. Prawo do korzystania z wolności jest nieodłącznym wymogiem godności osoby ludzkiej, zwłaszcza w dziedzinie moralności, religii. I to prawo powinno być uznane przez władze świeckie również, chronione w granicach dobra wspólnego, porządku publicznego, tak czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Bardzo często jest tak, że zasady, które mają związek z naszą wiarą, które mają związek z moralnością chrześcijańską, katolicką, są przenoszone na prawo świeckie, bo są uniwersalne. Bo jeżeli postępuje wedle dekalogu, to również dekalog zawiera w sobie, no nie wiem, jeżeli nie wszystkie, czy tak można powiedzieć, ale bardzo wiele zasad współbycia ze sobą w społeczeństwie, w rodzinach, we wspólnotach i tak dalej. Dlatego tu jest takie pokazanie przez katechizm tego, że nie ma sprzeczności między prawem Bożym, religijnym, a prawem świeckim. Szczególnie jeżeli chodzi o wolność i odpowiedzialność. Dalej, ten drugi element dzisiejszej katechezy, wolność ludzka w ekonomii zbawienia. Wolność i grzech najpierw. Po grzechu pierworodnym. Wolność człowieka jest ograniczona i omylna. Jesteśmy ludźmi grzesznymi. Nie stoi to oczywiście w sprzeczności z tym, co mówiliśmy wcześniej, że im ktoś jest bliżej Pana Boga, tym ta jego wolność jest pełniejsza. Im dobra w tym człowieku więcej, tym ta wolność ma wymiar prawdziwszy. To nie jest żadna sprzeczność, ale mimo naszych starań, poprzez naszą słabość popełniamy grzechy. Człowiek zbłądził, popełnił grzech i uczynił to w sposób wolny. W ogóle przypominam, że by popełnić grzech, musi być świadomość i dobrowolność właśnie. Nie pod przymusem i nie poza świadomością, ale świadomie i dobrowolnie popełniam grzech. Wiem, że coś jest złe, ale mimo wszystko to wybieram i to czynię. Człowiek odrzucił plan miłości Pana Boga, oszukał samego siebie, stał się niewolnikiem grzechu. I to pociągnęło za sobą bardzo wiele konsekwencji. Od początku historia ludzkości, czytamy dalej, świadczy o nieszczęściach i uciskach, które zrodziły się w sercu człowieka w następstwie złego używania wolności. Myślę, że to jest sprawa jasna. Dalej konsekwencje tego złego używania wolności, czyli zagrożenia wolności. Czytamy w katechizmie tak. Wolność nie zakłada prawa do mówienia i czynienia wszystkiego. To jest jasne. Fałszywe jest przekonanie, że człowiek, w cudzysłowie podmiot tej wolności, jest jednostką samowystarczalną i mającą na celu zaspokojenie swojego własnego interesu przez korzystanie z dóbr ziemskich. Poza tym uwarunkowania porządku ekonomicznego i społecznego, politycznego, kulturowego, konieczne do właściwego korzystania z wolności, bardzo często są nieuznawane, wręcz gwałcone. Te sytuacje zaślepienia i niesprawiedliwości obciążają życie moralne, wystawiają zarówno mocnych, jak i słabych na pokusę grzechu przeciwko miłości. Człowiek, który się oddala od prawa moralnego, przynosi szkodę własnej wolności, sam się zniewala, ale też zrywa braterstwo z innymi ludźmi, buntuje się przeciw prawdzie Bożej, nade wszystko oczywiście. Wracamy znowu do tego, co powiedzieliśmy na początku. Nie ma jakiejś wolności nieograniczonej. Wszystko mi wolno. Ale nie wszystko przynosi korzyść wreszcie. Nie, nie wolno mi wszystkiego. Moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Bo jeżeli przekraczam te granice, to drugiego zniewalam. Wiele jest zagrożeń dla wolności. Przede wszystkim taki bardzo mocny egoizm i stawianie siebie w centrum. Ja jako wyrocznia pewna, jako Pan Bóg wręcz, który wie, czym jest dobro i zło, który decyduje o tym, że coś jest dobre, a coś jest złe, albo że coś już nie jest tak złe, jakby mogło się wydawać. Ja, jako ten, który wytycza granice, który te granice przekracza, przesuwa, czyli pycha, egoizm, które tworzą ze mnie takiego władcę wolności. Ja wiem najlepiej, czym jest wolność i gdzie ta wolność ma granice, a najlepiej, gdyby ona tych granic nie miała wcale. Dalej czytamy o wyzwoleniu i zbawieniu, czyli krzyż Jezusa Chrystusa. Dobrze się składa, że te tematy, te zagadnienia podejmujemy w czasie Wielkiego Postu. Krzyż Jezusa Chrystusa wysłużył zbawienie wszystkim ludziom, odkupił z grzechu, który trzymał ich w niewoli. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Te słowa już dzisiaj cytowaliśmy. Są one z listu do Galatów, 5, rozdział 1, werset. W nim uczestniczymy w prawdzie, która czyni nas wolnymi z kolei. To Ewangelia świętego Jana, 8, rozdział 32, werset. Dalej został nam dany Duch Święty. Naucza apostoł, gdzie jest Duch, tam wolność. Już teraz chlubimy się wolnością dzieci Bożych. I wreszcie wolność i łaska. Łaska Chrystusa w żadnym wypadku nie narusza naszej wolności, gdy odpowiada ona zmysłowi prawdy i dobra, jaki Bóg złożył w sercu człowieka. Przeciwnie, doświadczenie chrześcijańskie, zwłaszcza doświadczenie modlitwy, świadczy o tym, że im bardziej jesteśmy ulegli wobec poruszeń łaski, tym bardziej wzrasta nasza wewnętrzna wolność. Podobnie, jak było już to dzisiaj powiedziane, im więcej w nas dobra, tym więcej wolności. I odwrotnie, im więcej w nas wolności, tym więcej takiej intuicji do tego, by czynić dobro. Zakończmy te nasze rozważania modlitwą, którą proponuje katechizm, krótką kolektą z 32. niedzieli zwykłej. Wszechmogący i miłosierny Boże, oddal od nas łaskawie wszelkie przeciwności, abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała mogli swobodnie pełnić Twoją służbę. A zatem chciejmy popatrzeć na nasze wykorzystywanie wolności. No to co robimy z naszą wolnością? Czy mamy jakieś granice, czy obowiązują nas jakieś normy, przepisy, prawa? Czy pracujemy nad wolnością? Czy jest ona dla nas jakimś wyzwaniem i zadaniem? Czy tylko i wyłącznie wolność jest czymś, co, tak jak wspomniałem wcześniej, sami kształtujemy, co jest dla nas wyznacznikiem tego, kim jestem i co mogę jeszcze zrobić. Wolność w tym wymiarze życia w Chrystusie, powołania człowieka do życia w Chrystusie. Dziękuję za uwagę. Kolejne katechezy to moralność czynów ludzkich, bardzo korespondujące, podobne do tych zagadnień, o których mówiliśmy w ostatnich dniach.